Facet na luzie.
Dzień dobry, niedzielne popołudnie to jest doskonały czas na odrobinę luzu i humoru. Dlatego do mojej audycji Facet na luzie zapraszam ciekawych ludzi, którzy zazwyczaj bez napinania mózgów, czy też może fałszywej skromności potrafią opowiedzieć o własnym życiu, o sukcesach, ale także o porażkach, o pasjach, rodzinie, dzieciach, pracy i innych sprawach, które nakręcają prawdziwych facetów. Sławomir Sieźniewski, dzień dobry, witam państwa. Dziś kolejny taki gość. Najpierw go trochę poznajmy. Znak zodiaku, proszę pana.
Wodnik.
Hobby.
Sport.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Marynarzem.
Z czego jestem dumny?
Z tego, dokąd udało mi się zajść w dziedzinie sportu.
Czego się trochę wstydzę?
Każdej porażki, która niestety w sporcie jest wszechobecna.
Ideał kobiety.
Moja żona Grażyna, jesteśmy bardzo, bardzo długo z sobą, ponad 30 lat, także to jest
mój
ideał.
A dlaczego jest taka wspaniała?
Że wytrzymuje ze mną tyle lat, także jak każda kobieta. Oczywiście nie jest łatwo, ale dajemy radę.
Zawód wykonywany.
Trener.
Imię i nazwisko?
Czesław Michniewicz.
Szanowni państwo, moim państwa gościem jest dzisiaj Czesław Michniewicz, były piłkarz i trener, selekcjoner reprezentacji Polski, którą prowadził m.in. podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Panie trenerze, co robi szkoleniowiec na emeryturze?
To taka wczesna emerytura, nawet nie pomostowa, powiedziałbym. Po Katarze, czyli wiem, po Katarze 52 lata w Katarze, po Katarze już było 53, bo w lutym obchodziłem urodziny. Później pracowałem w Arabii, krótko pracowałem w Maroko, no a teraz od ponad roku nie pracuję. Zajmuję się chorą mamą, która mieszka koło Iławy w Biskupcu i praktycznie cały czas poświęcam jej. Potrzebuję mojej opieki. Wyjechałem w wieku 15 lat z Biskupca w 1985 roku, czyli ponad 40 lat temu. I teraz oddaję to, co rodzice, tata już nie żyje. Została tylko mama i ja i ten czas poświęcam jej i świetnie się z tym czuję, że mogę ten czas jej poświęcić, że stać mnie na to, żeby nie pracować w tym momencie i tylko skupić się właśnie na niej, żeby codziennie z nią być, rozmawiać i to jest najfajniejszy czas, jaki mogę jak gdyby zwrócić swojej mamie, która no, nie jest jej łatwo, bo nie chodzi, leży w łóżku od kilku lat i to jest trudny czas, ale dajemy radę.
To piękne zachowanie syna w stosunku do mamy, ale z drugiej strony nie ma pan wrażenia, że trochę czas ucieka, że gdzieś pan wypadł z tej karuzeli, że to chciałoby się w pewien sposób wrócić, bo to swego rodzaju adrenalina, takie trenowanie zespołu, prawda?
Tak, ale co jakiś czas dostaję bilet na tą karuzelę i świadomie odmawiam, bo praca za granicą w dalekich krajach na chwilę obecną odpada. Były propozycje pracy z reprezentacją, to ona daje troszeczkę więcej swobody, wiesz, można ten czas poświęcić między zgrupowaniami, nie tylko na pracę z reprezentacją, na obserwację, ale też dla mamy i było kilka takich tematów. Z kolei praca tutaj w polskiej lidze też, nawet w ostatnim czasie było kilka zapytań, wręcz propozycji podjęcia pracy, ale nie chciałem na razie jak gdyby pójść do tej pracy, bo pomyślałem, że na pewno do czerwca będę przy mamie, a później zobaczymy.
No właśnie, ciekawy byłem, co robią byli selekcjonerzy, bo to nie jest też łatwo z uzyskaniem pracy. Jak popatrzę sobie na poszczególne nazwiska, to po prowadzeniu reprezentacji to często pozostaje taka pustka, bo z jednej strony do byle kogo się nie idzie, a z drugiej strony ci najlepsi, te topowe ligi, te najlepsze kluby, często tych trenerów reprezentacji, nie wiem, nie chcą, nie potrafią się dogadać. Na czym to polega?
Ja myślę, że patrząc przez swój pryzmat, miałem to szczęście, że pracowałem w najważniejszych reprezentacjach, w pierwszej reprezentacji młodzieżowej. Pracowałem w największych klubach dzisiejszych, czyli Legii i Lechu. No jeszcze Wisła była tym wielkim klubem przez pewien czas, a teraz troszeczkę i gorzej idzie, ale za chwilę pewno wróci do Ekstraklasy.
Niewiele brakuje. Gdyby Wieczysta przegrała, to tak, Wisła to już, a Wisła wygrała, to już była
w Ekstraklasie. Ale myślę, że to się stanie niebawem. I na pewno to, o czym pan wspominał, jest troszeczkę inna perspektywa, też inne oczekiwania, inne wymagania. Ja mówię o sobie, bo jesteś na Mistrzostwach Świata, walczysz z najważniejszymi piłkarzami na świecie, walczysz z mistrzem świata przyszłym, obecnym i później masz jak gdyby przesiąść się do innego samochodu o mniejszej pojemności, o mniejszym komforcie. No to jest trudne. Chciałoby się znowu być w tym miejscu, chciałoby się znowu walczyć na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i takie miałem marzenie i takie rozmowy toczyłem po Mistrzostwach Świata z kilkoma reprezentacjami i były duże szanse na to, ale niestety nie udało się. No ale później przychodzi proza życia, jak tak się prześledzi losy trenerów, o czym pan wspominał, to odkąd pamiętam, trener Antoni Piechniczek, 82 rok i 86, wspaniałe sukcesy, ostatnie sukcesy.
Chyba ma nawet urodziny dzisiaj, jeśli się nie mylę.
A to nie wiem, to
tak,
to,
chyba tak.
To zadzwonię do niego, bo to bardzo, bardzo mądry człowiek, bardzo mile go wspomina, bo przed Katarem go odwiedziłem właśnie tam w Wiśle. Fantastycznie mnie przyjął. Jak popatrzysz na tych trenerów, to oni pracowali za granicą, tak jak trener Piechniczek, ale też później wrócił do Górnika Zabrze jeszcze na chwilę. Trener Łazarek pracował tutaj od nas, pracował w reprezentacji, później też jeszcze wrócił do polskiej ligi. Chyba najlepszy powrót, jaki w ostatnim czasie pamiętam trenera po reprezentacji, to był Waldek Fornali, który wrócił do Piasta Gliwice, najpierw do Ruchu, później do Piasta i zdobył mistrzostwo. Franek Smuda już nie wrócił jak gdyby na ten szlak mistrzowski.
Kiedyś był Kaziu Górski jeszcze, jeśli tak można powiedzieć, i on w Grecji robił sukcesy.
Tak,
natomiast
tak.
W naszym kraju jakoś tak właśnie, jak to nie, w naszym kraju, tak?
Niekoniecznie. Ja zawsze przypominam sobie opowieść o Kazimierzu Górskim, bo odwiedziłem trenera Gmocha też przed Katarem. Mieszka pięknie w Atenach sobie i tam wspominaliśmy różne rzeczy i on powtarzał, że Kazio Górski zawsze powtarzał, takie miał swoje powiedzonko, oprócz tego, że piłka jest okrągła i bramki są dwie. I mówi, że łatwiej ołówek pocieniować, niż go później pogrubasić. On to zawsze mówi. I to właśnie bardzo często opowiadał. No taki jest los selekcjonerów, że nie jest łatwo po, bo już masz jakieś oczekiwania, masz też doświadczenie, ale patrząc przez pryzmat polskiej ligi, no mam 56 lat, to już jest taki wiek jeszcze przedemerytalny, powiedziałbym. Ale gdybym był we Włoszech, to bym był traktowany jako junior. Jak popatrzę, że Gasperini 70 lat, Sarri 70 lat, ten Allegri też już wiekowy i takich trenerów jest bardzo, ten Juventusu trener Spalletti też już pod 70. No tam jest jak gdyby siwy włos w cenie. W Polsce różnie bywa, moda na młodszych, na starszych trenerów, ale jak przychodzi problem, tak jak teraz, przez ostatnie kilka tygodni, to kilka klubów się do mnie zgłaszało, żeby pomóc uratować sezon. No ja nie byłem zainteresowani, trenerzy podjęli się tych obowiązków, a ja nie byłem zainteresowany.
Ale jak to jest z tą polską myślą szkoleniową? Bo nie ukrywajmy, że polscy trenerzy w zasadzie za granicą nie odnoszą jakichś wielkich sukcesów. No teraz Maciej Skorża tam trochę w Japonii namieszał, ale też się już z nim żegnają, jeśli tak można powiedzieć. Na czym to polega? Dlaczego?
Kiedyś rozmawiałem z menadżerem, takim prężnym menadżerem, mówię, słuchaj, dlaczego nie cenicie polskich szkoleniowców? On mówi, tak, nie ma was w Lidze Mistrzów. Mówi, w Lidze Europy też nie istniejecie. Mówi, no jakieś wyniki robicie w Lidze Konferencji. Mówi, ale to jest liga dla niechcianych. Mówi, no że poważne ligi nie interesują się Ligą Konferencji, bo to jest liga dla takich właśnie mniejszych krajów. Zresztą taką myślą była stworzona, to żadna ujma, ale po prostu nam to pasuje, bo gdyby popatrzeć na wyniki, które osiągamy w pucharach w Lidze Europy, w Lidze Konferencji, to są bardzo dobre te wyniki, ale jak popatrzysz, jak do tej Ligi Konferencji trafiamy, to najczęściej odpadamy z Ligi Mistrzów, odpadamy z Ligi Europy i trafiamy już tam, gdzie trafiają wszyscy, którzy już kopią tą piłkę, bo
średniaki jest, generalnie.
Średniaki, tak, bo jeśli jest Baćka Topola, bo zapamiętałem takie nazwisko, nazwę klubu, to wszyscy mogą grać w tej lidze. I skąd się bierze ta słabość polskiej myśli szkoleniowej? I ten menadżer do mnie mówi, słuchaj, ja mówię, no ale wiesz, Mistrzostwo Polski ktoś zdobywa, ktoś tam gdzieś tam, Puchar Polski. A on mówi, słuchaj, w Mongolii też ktoś zdobywa Mistrzostwo Mongolii, Mistrzostwo Puchar Mongolii. I mówi, a nikt z Mongolii trenerów nie bierze. Mówi, gdybyś miał portugalski paszport, to byłoby inaczej. Portugalczycy mają markę, my tej marki nie mamy i na pewno ciężko nam będzie tą markę zbudować, bo nawet dobre występy zespołów w Lidze Konferencji, my tutaj troszeczkę na wyrost opowiadamy, jak to się wszyscy interesują polskimi trenerami, którzy odnoszą sukcesy, no niewielkie, ale sukcesy w Lidze Konferencji, a tak naprawdę to większych lig te sukcesy polskich trenerów niestety nie interesują, dlatego ciężko się tak przebić. Wracając do Maćka, Maciek poszedł do Japonii, zdobył Puchar Azji, Ligę Mistrzów, wygrał olbrzymie osiągnięcie, ale tak jak pan wspomniał, już ta umowa została jak gdyby rozwiązana przed czasem, ale myślę, że sobie poradzi, bo pracował prawie 3 lata w Japonii. Myślę, że poznał mentalność Japończyków. Rozmawiałem z kolegą, który teraz był w kilka tygodni w Japonii. Mówi, że warto pojechać do Japonii, żeby poznać sposób myślenia, funkcjonowania Japończyków, bo to jest zupełnie coś innego, niż my tu w Europie wykonujemy i z czym mamy do czynienia.
No właśnie. Czesław Michniewicz jest naszym gościem, ale zanim został trenerem, przecież musiał najpierw być piłkarzem. Jak to było? Urodzony w 70 roku w Brzozówce, bramkarz Ossa, biskupiec pomorski, tak? Tak to się nazywało. Kto na to boisko piłkarskie pierwszy wyciągał Czesława Michniewicza?
Miałem fantastycznego nauczyciela, z którym do teraz utrzymuję kontakt i razem gramy w tenisa. Ma już prawie 80 lat, Longin Grzyb się nazywał. On zaszczepił jak gdyby sport u każdego chłopaka, który wychował się wtedy w Biskupstwu koło Iławy. Były te słynne SKS-y. Po każdych zajęciach szkolnych wieczorami odbywało się piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna, ping-pong, wszystkie możliwe dyscypliny, lekkoatletyka i my braliśmy udział w tych wszystkich jak gdyby dyscyplinach i on zaszczepił taką miłość do sportu. Trafiłem do Ossa, biskupiec, to jest Ossa od nazwy rzeki, która przepływa, bo tak się złożyło, jest to historyczne miejsce, bo przed wojną to był, biskupiec był podzielony rzeką Ossą, część niemiecka i część polska, po wojnie to już zostało tylko polskie i ta rzeka oddzielała. Później ktoś wymyślił, że dodał drugie S i powstała Ossa Biskupiec. Teraz jest klub reaktywowany, fajnie sobie radzą w niższej lidze, ale mają piękny obiekt. Trafiłem do Gdyni w 85 roku, trafiłem do szkoły średniej. No i tutaj trafiłem do Bałtyku. Zastanawiałem się właśnie, w którą stronę pójść, bo interesowałem się też siatkówką dosyć mocno, grałem w tą siatkówkę. AZS Olsztyn był niedaleko, to taka słynna drużyna w tamtym czasie. Bardzo często jeździliśmy na różne turnieje z tym nauczycielem swoim i ta siatkówka też mi chodziła po głowie, no ale w końcu wybrałem piłkę nożną, trafiłem do Gdyni i tutaj zawitałem do Bałtyku chyba z 7 czy 8 lat byłem w Bałtyku.
Ale tak bramkarz, bramkarz, to największy szaleniec w drużynie, zawsze tak, się tak mówi, tak?
Tak, bramkarz lewoskrzydłowy. Ja tak trochę w polu grałem, trochę na bramce, tak do końca nie byłem zdecydowany i trafiłem w 85 roku tutaj do Gdyni. Poszedłem na trening do Bałtyku, trenerem był Andrzej Szwarc, profesor Andrzej Szwarc, z którym później splotły mnie losy, bo trafiłem do niego na WF, był moim profesorem. Fantastyczna historia, do teraz mam z nim świetny kontakt. To człowiek też, który miał duży wpływ na moją jak gdyby karierę, na moje pewne decyzje, zachowania. Miałem szczęście. Ja, wszyscy mówią w PZPN-ie, że ja jestem w czepku urodzony, bo ja zawsze gdzieś tam trafię w takie miejsce trudne, ale zawsze się uda coś wygrać. Ja mam szczęście do ludzi, że trafiam na bardzo, bardzo dobrych ludzi, bardzo często. Nie zawsze, ale bardzo często, którzy mi w życiu bardzo dużo pomagają. Gdzieś coś podpowiedzą, tak samo Grzegorz Polakow. Pamiętam, zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski w Zagłębiu Lubin, zaprosiłem go na mecz do Bełchatowa. Przegraliśmy ten mecz, to był Wielki Czwartek. On do mnie mówi, słuchaj, a nie myślałeś o tym, żeby tego Grzybowskiego trochę na ławkę posadzić, a Arboleda na lewego obrońca. Ja mówię, ale jak Arboleda, lewy obrońca, wszą stoper. Mówi, ale wiesz co, mówi, on na stoperze to tak ci tam gra, jak gra. Mówi, a z lewej strony, mówi, on do przodu nic nie zrobił, ale też nikt nie zrobi nic przeciwko wam. No i wstawiłem tego Arboledę, zostaliśmy mistrzem Polski. To jest właśnie podpowiedź Grzegorza Polakowa i ta moje szczęście do ludzi, których spotykałem po drodze.
Ja, no właśnie, to bardzo ciekawe historie, bo tych klubów było trochę. Mówiliśmy o Osie, o Bałtyku, potem była Polonia Gdańsk, Amika Wronki, ale szybki też koniec kariery bramkarskiej. 30 lat, można powiedzieć, pewnie nie do końca spełniony jako bramkarz, no bo był wprawdzie Puchar UEFA, występ przeciwko Atletico Madryt, były występy w Ekstraklasie, niewiele więcej można było wyciągnąć z tej kariery piłkarskiej?
Ja myślę, że nie, bo ze mną, chociażby w Bałtyku, czy później w Stoczniowcu, w tej Polonii Gdańsk, było bardzo wielu utalentowanych piłkarzy, których nie udało się nawet zadebiutować w Ekstraklasie, nie udało się otrzeć o jakieś wyższe ligi. Ja miałem to szczęście i też jak gdyby to wyniosłem z domu, taką pracowitość, taki, no jak już widziałem te 10% szansy na to, że mogę coś zrobić, to te 10, nawet 11% wykorzystywałem i też dzięki temu zagrałem później w Amice, późno, w wieku 26 lat, bo trafiłem tam w wieku 36 lat i w najważniejszym momencie, kiedy zdobyliśmy Puchar Polski z Wisłą Kraków, gdzie wszedłem za kontuzjowanego bramkarza Jarka Służyńskiego, wróciłem po urlopie, Stefan Majewski powiedział, że moja kariera dobiegła końca, że albo skupię się na pracy trenerskiej z Amiką drugą Wronki, która była w trzeciej lidze, na trzecim poziomie wtedy, albo będę musiał odejść do innego klubu, jak chcę jeszcze robić karierę. I jak mówi Jozak, taki trener był w Legii, i on mówi, że krótko było, ale fajnie było. Moja kariera na tym najwyższym poziomie trwało praktycznie 4 lata, 96, 2000, ale dzięki temu, że szybko karierę skończyłem, szybko zostałem trenerem, szybko trafiłem do Ekstraklasy w wieku 33 lat. Coś się zawsze dzieje po coś. Ja wychodzę z takiego założenia, że pewne rzeczy są zapisane w gwiazdach i nigdy nie rozpaczam. Wiadomo, jest smutno, jak coś się nie układa, jest przykro, bo rodzina cierpi, wszyscy cierpią, ty cierpisz, ale mówię, zawsze z czegoś, z tego złego czegoś może powstać coś fajnego, to może być nawóz do czegoś fajnego i ja jestem bardzo, bardzo pozytywny. Tak samo było, gdy opowiadałem reprezentację, pamiętam, byłem na wywiadzie w TVP i cały czas byłem atakowany, dlaczego jestem taki optymista, dlaczego ja w to wierzę, bo po prostu taki jestem i tyle.
W 74 roku mistrza świata w Republice Federalnej Niemiec, w której zajęliśmy 3. miejsce, a niektórzy widzieli nas już w finale, niewiele brakowało. Czesław Miekiewicz mówił mi tutaj przed chwilą, że jeszcze za bardzo nie pamiętał tamtego okresu, tak? Dopiero później, tak?
74 to nie, miałem 4 lata, ale 78 pamiętam. Pamiętam jeden mecz późno w nocy i ten sygnał, taki interwizja, było takie łączenie, mm-hmm. ten sygnał przed transmisją oglądaliśmy z tatą na czarno-białym telewizorze i pamiętam, bronił Kukla i ja wtedy ojciec mówi, czemu nie broni Tomaszewski, czemu nie broni Tomaszewski? Nie wiedziałem, kto to jest Tomaszewski, nie wiedziałem, kto to jest Kukla, ale pamiętam, obijali te słupki, prowadziliśmy 1-0, lato strzeli bramkę i w końcu przegraliśmy 3-1 wtedy ten mecz. To był pierwszy mecz, który zapamiętałem. Oczywiście 82 pamiętam od pierwszego meczu i tak jak wspominałem, trenera Piechniczka, pojechałem tam do niego przed mistrzostwami w Katarze. Wspólnie usiedliśmy, wspominaliśmy dużo rzeczy. Ja mówiłem to z perspektywy chłopca, który miał 12 lat, jak te mistrzostwa pamiętam. On mi opowiadał o szczegółach, jak to wszystko się tam rodziło. Żona opowiadała, że nie było
pętliczek,
kontaktu.
Pętliczek, co tak, zrobi tak, Piechniczek. Tak. Tak.
Mówi, że pojechała później po męża na lotnisko, ale nie wiadomo było, kiedy wylądują. Czekali na tym lotnisku, nie było organizacji takiej. No zupełnie inne czasy, ale fantastyczne przeżycia i fantastyczni ludzie. I myślę, że to, o czym mówiłem, o tym siwym włosie we Włoszech, że tam akurat korzysta się z tych siwych włosów, chociaż skutek jest trochę słaby. W ostatnim czasie 3 razy na Mistrzostwa Świata nie jadą. Ale ja Włochów pamiętam, tak samo jak trenera Piechniczka, jako mistrz świata z 82 i mistrz świata z 2006 roku. Także to są moje fantastyczne wspomnienia. Zresztą myślę, że pan podobnie, mamy te wspomnienia.
Tak, ale mam wrażenie, że wtedy ci trenerzy działali dużo bardziej intuicyjnie, tak? Że liczyła się nos trenerski, tak? To Franek Smuda zawsze o tym mówił, ale dzisiaj, to już przepraszam bardzo, to pan jest szkoleniowcem, który wchodził do szatni z laptopem, tak? To panu wypominali, tak?
Tak, ja pamiętam, że jako pierwszy właśnie w Polsce zacząłem używać laptopa i tych wszystkich multimediów, rzutników w Lechu Poznań w 2003 roku.
Motywator, tak?
Też motywator tak. I wszyscy mówią, po co? Tak samo było w 2015 roku w Pogoni Szczecin drona wprowadziliśmy do treningu, bo zauważyłem Martinez, trener Belgów, później się z nim spotkałem jako trener reprezentacji z Belgią graliśmy i on wprowadził w Wertonie właśnie drony i szybko tego drona gdzieś tam z Europy ściągnęliśmy w Pogoni Szczecin. Też na początku wszyscy mówią, po co? A dzisiaj dron to takie rzecz normalna.
No wiemy, tam Arka ostatnio też używała tego drona.
Nie w tym celu, ale z tego bardzo fajne materiały, bo sobie zawodnicy też widzieli, mieli taką informację zwrotną. No ta technologia jest potrzebna, ale powiem panu szczerze, że tak jak lubiłem to i bardzo w to brnąłem, żeby jak najwięcej tego wszystkiego, to dzisiaj troszeczkę, jak porozmawiałem z tymi najważniejszymi trenerami na świecie, miałem okazję kilka razy spotkać ich, czy to na losowaniach, czy na jakichś takich innych kolacjach, czy na Mistrzostwach Świata, to wszyscy mówią właśnie, że gdzieś ta piłka się trochę zatraca przez te liczby, przez te statystyki, że trzeba mieć też zdrowe podejście do tego, żeby się nie zagłębiać aż tak głęboko w tym wszystkim. Oczywiście to trzeba wiedzieć, asystenci to muszą wiedzieć, ale pierwszy trener nie musi tego wszystkiego wiedzieć, żeby po prostu nie tracić tej ostrości widzenia, bo jednak mimo wszystko na końcu jest... Mówił wczoraj mi kolega, był na stażu u trenera Ranglika w Hanowerze, a wcześniej był u trenera Dieter Hecking, taki, on teraz w Wolfsburgu pracuje, i pytał, tam jest Polak, taki Kowalczyk, Edek, od przygotowania motorycznego, jaka jest różnica między Heckingiem, a jaka jest różnica między tym trenerem z Austrii prowadzi teraz, wypadł mi, o nim wspominałem, ten profesorek amerykański, trener Austrii, Ranglik. On mówi, słuchaj, Ranglik, wszystko zaplanowane, Oxford czy Cambridge skończone, taki poukładany bardzo, on wie w 60 minucie, jakie zmiany, w 70, jakie zmiany i tak dalej. A Hecking patrzył i mówi, bazował na tym, co widzi, na intuicji, na nosie, na przeczuciach i tak dalej. Czasami Ranglikowi brakowało takiej decyzyjności w oparciu o to, co się dzieje na boisku, bo już wcześniej to zaplanował, a Hecking, przeciwieństwo jego, patrzył spontanicznie. Taki Franek Smuda, świętej pamięci. On też, niektórzy się śmiali, albo Franek na nosa. Jest dużo prawdy w tym wszystkim, że na końcu liczy się człowiek i nie żaden komputer nie zastąpi tego. Możesz po meczu sobie wszystko przeanalizować, sztuczna inteligencja ci wszystko wypluje, powie ci co i jak, ale ty musisz to wiedzieć w meczu. Co z tego, że ty po fakcie pewne rzeczy wiesz? I ja jestem bardziej teraz w tą drugą stronę naturalizacji takiej, że prosta gra, nie komplikować.
Kiedy pan pierwszy raz pomyślał, że zostanę trenerem?
Oj, dawno. Jak kończyłem szkołę podstawową, to bardzo marzyłem o tym, żeby być piłkarzem. Przyszedłem tutaj do Trójmiasta, bo Arka była wtedy wtedy w drugiej lidze, Bałtyk był w pierwszej lidze, Lechia w pierwszej lidze i marzyłem o tym, żeby zostać piłkarzem, ale widziałem, że to nie będzie łatwe, bo jednak bramkarz może być tylko jeden na boisku, drugi jest rezerwowym i tych bramkarzy, jak to Mariusz Kukiełka mówi, takich piłkarzy jak ty to w Chinach jest miliard, tych bramkarzy jest dużo utalentowanych i niewiele robi karierę i wiedziałem wtedy, że żeby być przy piłce, wiedziałem, że tego talentu na reprezentację nie starczy, to muszę zacząć pracować nad tym, żeby zostać trenerem. Stąd też poszedłem na studia dziennie do Gdańska. To był najlepszy czas, jaki w życiu miałem, jeśli chodzi o edukację. Studia, które kochasz, lubisz być na zajęciach. Są tańce, pływanie, judo, lekkoatletyka, piłka ręczna, koszykówka. No fantastyczne studia. A w czwartek TROPS, wszyscy wieczorem się spotykają. W piątek rano pływanie, o 8:00, także były zawroty głowy. Fantastyczny czas. I wtedy marzyłem o tym, żeby być trenerem, bo studia dawały dyplom trenera drugiej klasy. Dyplom trenera drugiej klasy otwierał drogę do prowadzenia nawet ekstraklasy. Jak poszedłem do Amiki w wieku 26 lat, to już miałem dyplom trenera drugiej klasy i teoretycznie Grzegorz Lato był chwilę przede mną tam, to mógłbym go zastąpić jako trenera, bo miałem wymagane dokumenty, ale później się to zmieniło, wprowadzili licencję i musiałem zrobić jakąś szkołę jeszcze.
Czemu się czasem udaje, tak jak panu się udawało z Lechem czy z Legią, a czemu się czasem nie udaje, tak jak z reguły na końcu przygody trenerskiej, ale też w Arce, Widzewie, Jagiellonii, Polonii, Warszawa, Podbeskidziu i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy ja powiem tak, że świętej pamięci Jacek Magiera, spotkaliśmy się w PZPN-ie, Jacek prowadził U20, ja U21 i kiedyś awansowaliśmy z Portugalią po takim barażu, właśnie grał João Félix, grał wielu świetnych piłkarzy, świętej pamięci Żota, wtedy grał, strzelił dwie bramki i ja mówię, no udało się awansować, Jacek gratulował mi, a Jacek mówi, pamiętaj, nigdy nie mów, że coś ci się udało, mówię, ty tato, ciężko pracowałeś, mówię, obserwuję ciebie, obserwuję twój sztab, obserwowałem ciebie od dłuższego czasu, jak ty się przygotowałeś do tego meczu, to się nie udało i ja też tak twierdzę, że od tego czasu nawet mój syn, który prowadzi Pogoń Lęborg, ostatnio udzielał wywiadu i też mu o tej historii opowiadałem, bo to było świeżo po tym, jak Jacek zmarł. I on udziela wywiadu, mówi, no udało nam się, przepraszam, nie udało się, zasłużyliśmy na to zwycięstwo, bo coś takiego jest, że często sobie umniejszamy, już wszyscy dookoła nam umniejszają i my jako trenerzy, powiedzmy w innej branży, czasami wstydzimy się o tym mówić, że my coś zrobiliśmy dobrze. Ja powiem panu szczerze, wymienię pan kilka klubów. Podbeskidzie, utrzymałem Podbeskidzie, mówię, nie ja, cała drużyna, klub, utrzymaliśmy sytuację, gdzie powiedziałem, że tam jest niepotrzebny trener, tylko ksiądz, bo to była beznadziejna sytuacja, to był największy cud w ostatnich, powiedzmy, 20 tam kilku latach, jeśli chodzi o utrzymanie. Widzewie, przyszedłem do Widzewa, Widzew najwyższe miejsce w historii od czasu powrotu do teraz. Nie wiesz, jak lepszego miejsca nie zrobił. Pogoń, poszedłem do Pogoni, która balansowała na krawędzi wtedy.
Tak, było szóste miejsce.
Trzecie miejsce po 30 kolejkach i wtedy te punkty dzielili. My mieliśmy wąską kadrę, dużo młodych zawodników. Także to były fantastyczne wyniki. Dzisiaj z perspektywy czasu tak na to patrzę, ale w Polsce jest tak, że nieważne, co się wydarzyło, ważne jest, kto opowieść snuje jak gdyby na ten temat. I narracja może być taka jak po Katarze, a brzydko to, tamto, wamto, a ktoś powie inny, dobra, ale wyszli z grupy. Tak samo Pogoni Szczecin. No dobrze, tak i tak, dobrze, ale po 30 kolejkach byśmy na trzecim miejscu. Gdyby się skończyła liga, to byśmy mieli medal, tak? Ale ktoś wymyślił te dodatkowe rozgrywki, a to było jak gdyby handicap dla tych silnych klubów, które mają szeroką kadrę. Kartki się liczyły przez cały sezon i tak dalej. Kartka wypada na dwa mecze, taki Murawski, jest duży problem. Ale mógłbym o tym długo opowiadać. W każdym klubie coś udało się fajnego, nie udało się, zrobiło się coś fajnego, ale też w każdym klubie były trudne momenty, które jak gdyby doświadczały mnie na przyszłość i jedną rzecz, którą nauczyłem się pracując przez te wiele, wiele lat w piłce, że litość jest zbrodnią, że w sporcie nie możesz się litować, że musisz podejmować męskie decyzje, trudne decyzje, jeśli ktoś nie pomaga tobie, nie pomaga drużynie, nieważne jaki jest jego status, to nie bałem się trudnych decyzji, potrafiłem pójść, powiedzieć zawodnikowi, że go nie chcę, że pomimo tego, że ma kontrakt, czy ma jakieś tam zasługi dla klubu, ja mówię, słuchaj, za to już ci zapłacili, bo to jest tak jak zbudowanie domu, dwa razy za to samo ci nie zapłacą, zapłacili za to, mówię, poszukaj sobie innego miejsca, bo u mnie nie będziesz grał. Nie bałem się tego i dzięki temu pracowałem później na Mistrzostwach Świata. Oczywiście będą zawodnicy po drugiej stronie, którzy powiedzą, a, bezwzględny, bo mnie nie lubi, moje stawy, po prostu maszeruj albo gin, tak? Na tej zasadzie. Tak jest w sporcie. Litość jest zbrodnią. Jak idziesz do dużego klubu, nie sprawdzasz się, to też nie ma litości, że zapłacili za ciebie 50 czy 80 milionów. Po prostu odchodzisz, przychodzi ktoś inny w twoje miejsce. Trener Łazarek mówi, ktoś musi wysiąść z tramwaju, żeby ktoś mógł siąść.
Tych sukcesów było sporo, bo nie zostaje się z przypadku trenerem reprezentacji, ale cały czas tam była ta jedna znajomość, którą panu wypominano i z tym był zawsze ogromny kłopot. Tłumaczył się pan na ten temat 1000 razy, to może 1001 jeszcze.
Tak, ja jeszcze raz powtórzę. jestem człowiekiem, tak jak tu przed państwem siedzę, słuchacie mnie państwo i tutaj z panem rozmawiam, który nigdy o nic nie był oskarżony, nigdy nie miał przedstawionego żadnego najmniejszego zarzutu i to jak gdyby rozwiązuje cały problem. Idąc przez życie spotykasz różnych ludzi, jedni robią kariery, inni popadają w problemy i ja też takich ludzi spotykałem, ale nie ma kogoś takiego w Polsce, który by powiedział, że zrobiłem coś złego, bo gdyby tak było, to byśmy dzisiaj tu nie siedzieli. I to jest jak gdyby najogólniej rzecz biorąc, nie wdając się w te wszystkie szczegóły, bo to dokładnie wyjaśniłem u Krzyśka Stanowskiego, kiedyś tam chyba z 2 godziny czy 3 siedzieliśmy. Ja o tym wszystkim szczegółowo opowiadałem i tak dalej. Była taka znajomość, na pewno to była znajomość, która dzisiaj z perspektywy czasu to nie była najlepsza znajomość, ale to wynikało z tego, że pracowaliśmy w jednym klubie. On tam był menadżerem tego klubu, czyli był osobą decyzyjną i tak się poznaliśmy i tak to wszystko wyglądało, ale mówię, jeśli chodzi o te rzeczy, o których często ludzie mówią, upraszczając pewne rzeczy, to przekaz jest jeden. Nigdy o nic nie byłem oskarżony, nigdy nie miałem żadnego zarzutu i tyle. No już nawet na ten temat, jak ktoś mnie o coś pyta, to podchodzę do tego jak gdyby z uśmieszkiem, mówię 100 razy już to tłumaczyłem, albo nawet 1000.
No pan się sam zgłosił do prokuratury we Wrocławiu, tłumacząc tak, się niejako z tych rozmów, o których mówiliśmy, to chodziło o rozmowy z Ryszardem Forbrichem, tak zwanym fryzjerem, który był oskarżany o ustawianie meczów, ale nie ukrywajmy, że ta cała historia sprawiła, że pojawiło się mnóstwo wrogów, tak? Ja pamiętam, kiedy Michniewicz gdzieś tam zostawał jakimś trenerem, mówiono o nim, no to natychmiast pojawiali się tacy, którzy mówili, nie, on jest tam cały czas zamieszany. No pan zresztą ileś tam bitew z dziennikarzami już stoczył, prawda? Tam,
tak.
Nie wiem, czy pan jeszcze nie toczy w dalszym ciągu.
Ja powiem tak, to były takie bitwy symultaniczne, bo wszyscy się ustawiali, ja tylko przestawiałem szachownice, te pionki. Powiem tak, wielu dziennikarzy różne rzeczy mówiło, pisało i tak dalej, ale wiem, jak dzisiaj wygląda dziennikarz dzisiaj jak gdyby...
No uwaga, panie trenerze,
ale
tak? No.
Ja powiem, nie wszyscy. Jest bardzo dużo zdolnych dziennikarzy, rzetelnych, ale mówię, sukces mierzymy ilością wrogów, tak? Tak to kiedyś powiedział. Ja myślę, że też tak w swoim przypadku mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o dziennikarstwo, to ja pamiętam, jak trafiłem na Wybrzeże, pamiętam Janusza Woźniaka, niedawno zmarł, tak? Pamiętam redaktora Geberta, też niedawno chyba zmarł, tak? Pamiętam Lindnera, pamiętam Andrzeja Chylińskiego, później dochodzili młodsi, był Stankiewicz Paweł, był Krzysiek Juras, Marcin Domański. To byli ludzie, którzy jak gdyby żyli, oni szukali wiadomości, ale nie szukali sensacji tak, jak się to teraz odbywa. Teraz no, się klika, wszystko się musi klikać i bardzo często jest tak, że w tekście nic wielkiego się nie dzieje, ale jak jest Michniewicz, to już każdy zajrzy, zobaczysz, a co ten Michniewicz znowu tam nawywijał i tak dalej. A tam się okazuje, że nic nawywijał, po prostu jest coś tam jakieś bzdura totalna. Ja powiem tak, mam szacunek do każdego, kto ciężko pracuje. Jest wielu dziennikarzy, którzy ciężko pracują, ale nie po drodze mi z takimi, którzy na siłę szukają jak gdyby sensacji kosztem innych, nie patrząc na to, jaką krzywdę robią komuś innemu, rodzinie i tak dalej. Moja rodzina gdyby wycierpiała bardzo dużo z tego powodu, bo gdy zostawałem selekcjonerem, to ta fala tych niezadowolonych dziennikarzy była duża i tutaj myślę, że gdybym ja osiągał takie wyniki, jak później przegrana z Mołdawią, czy z Albanią, to mieliby powody do tego, żeby pisać, że się nie nadaje. Ale moja reprezentacja grała trochę inaczej, ale odnosiła sukcesy, bo takim sukcesem jest też wyjście z grupy i czuję się człowiekiem spełnionym, chociaż nie czuję się jeszcze emerytem, ale czuję się spełnionym człowiekiem i wiedzę, że jeszcze, że najlepsze przede mną, że trafię jeszcze, wykorzystując to doświadczenie do fajnego projektu, jak się teraz modnie mówi. Mm-hmm. I jeszcze coś można ciekawego w życiu zrobić.
Trenerze, rozmawialiśmy o tym, jak dochodził pan do reprezentacji. Przypomnijmy, że przyszedł pan w takim bardzo specyficznym momencie, trochę jako strażak, nie?
Tak. Pamiętam sytuację, byłem w Legii, przestałem pracować jakoś w listopadzie. No i wydarzyło się w PZPN-ie to, co się wydarzyło, że odszedł trener Sousa.
Tak, zupełnie niespodziewanie, można powiedzieć, tak, olał trochę polską reprezentację, tak?
Tak, dostał jakąś propozycję z Brazylii, no i zaczęło się poszukiwanie selekcjonera, długo to trwało. Było wiele kandydatur medialnych takich, no ale w którymś momencie zadzwonił do mnie prezes Kulesza. Domówiliśmy się krótko w szczegółach, co trzeba zrobić, żeby awansować. I trafiłem do tej reprezentacji. No, uważam, że z sukcesami, bo nie przeprowadzając praktycznie zbyt wielu treningów przed pierwszym meczem ze Szwecją, mieliśmy tylko towarzyski mecz ze Szkocją, gdzie nie mogliśmy zagrać w optymalnym składzie. Zagraliśmy ze Szwecją bardzo dobry mecz, wygraliśmy, pojechaliśmy na mistrzostwa. i to był na pewno dobry czas dla reprezentacji. W międzyczasie utrzymaliśmy coś w Lidze Narodów.
To też był cel Czesława Michniewicza,
tak,
prawda?
Tak, to był cel. No i kolejnym celem było wyjście z grupy. I jak obejmowałem reprezentację, to byliśmy chyba na 26. miejscu jakoś tak w tym rankingu FIFA. A Szwedzi byli przed nami, nie wiem, 2 czy 3 pozycje. Gdy odchodziłem po mistrzostwach, byliśmy na chyba 22. miejscu w rankingu FIFA, a teraz jesteśmy chyba na którymś miejscu, nie pamiętam dokładnie którym, ale nie wiem, 3. czy 4. Do czego zmierzam, że patrząc z perspektywy czasu, od Kataru, no nie mam już kilka lat, 4 lata można powiedzieć, ale można sobie zadać pytanie. Ja zawsze mówię, rozmawiajmy o faktach. Miałem takiego psychologa w Legii Warszawa, Michał, psycholog, on zawsze mówi szacunek do faktów. Rozmawiamy o faktach, nie o opiniach, o faktach. No i fakty są takie, że no, reprezentacja jest w innym miejscu niż ja odchodziłem, w innym miejscu niż ja przejmowałem reprezentację i nie powiem, że w lepszym miejscu, a nie jedziemy na Mistrzostwa Świata i to wszystko, co się dzieje w reprezentacji, to na pewno dzisiaj można, my tak lubimy tłumaczyć porażki, zamieniać je w zwycięstwa i gloryfikować to wszystko, ale prawda jest taka, że w sporcie liczy się albo wygrasz, albo przegrasz, jak w księgowości, winien ma i ja tak zawsze do tego podchodziłem. Dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, że będziemy oglądać mistrzostwa, tak rozbudowane mistrzostwa bez reprezentacji Polski. To będą dziwne mistrzostwa, bo przyzwyczailiśmy się, że zawsze tam jesteśmy.
No właśnie. Z drugiej strony zarzucano panu, że miał pan trochę szczęścia, tak? No bo tak, Rosja to był walkover, tak? Jeśli tak można powiedzieć, to znaczy...
To jest ten czepek właśnie,
o którym właśnie mówię. O to chodzi, tak. Szwecja rzeczywiście 2-0 tam. Najpierw Lewandowski, potem bodajże Zieliński, tak? Potem Meksyk 0-0, to już w Mistrzostwach Świata. Wydawało się nam, że czapką ich wszystkich nakryjemy, ale... Meksyk, Arabię Saudyjskiej i tak dalej. No właśnie.
Wróćmy do tego Meksyku. To jest taka historia, jak ja to powiedziałem wcześniej. Zależy, kto opowiada tą historię, bo my mówimy o Meksyku, ale ja chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć, która się nie przebiła w mediach, bo to jest taki fakt, który byłby na korzyść reprezentacji, na korzyść mojej. Meksyk od 1986 roku był na wszystkich mistrzostwach, poza 90 rokiem, gdzie walczyli o awans, ale nie pojechali ze względów jakichś proceduralnych. Nie pojechali. I od 1986 roku, gdzie my wyszliśmy ostatni raz na Mistrzostwach Świata z grupy, Meksyk wychodził za każdym razem z grupy na Mistrzostwach Świata. A my sobie wmówiliśmy, że my jesteśmy faworytem z Meksykiem, gdzie nie wyszliśmy przez 36 lat z grupy, a Meksyk coś przez te 36 lat, poza jednym wyjątkiem.
Niewiele brakowało, bo tak naprawdę ten Ochoa, gdyby nie obronił karnego Lewandowskiego.
I teraz rozmawiam z trenerem Tata Martino na konferencji już po naszym meczu i mówi, że żałoba w Meksyku, że nie wygrali z Polską, bo takie mecze to zawsze muszą wygrywać, bo oni go zatrudnili po to, żeby on nie tylko wyszedł z grupy, ale żeby zaszedł dalej, bo Meksyk wychodził z grupy i nie zachodził dalej. Odpadał w kolejnej rundzie i oni go po to zatrudnili, trenera z Brazylii, i on był pod straszną presją. A u nas z drugą stronę, ja mówię, słuchaj, u nas też jest wielkie niezadowolenie, że my z wami nie wygraliśmy. Mówię, a dlaczego mam się z nami wygrywać? Przecież mówi, znasz historię, ja mówię, że ja znam, mówię, ale tą historię jak gdyby się nie przebiła do mediów, gdyby przed mistrzostwami ktoś tłumaczył, słuchajcie, Meksyk to jest taka drużyna, ja dokładnie ją przeanalizowałem na różne sposoby, co to jest za potencjał i co to jest. I tak samo trener Piechniczek bardzo mądrą rzecz powiedział, za każdym razem, kiedy wychodziliśmy z grupy, nie przegrywaliśmy pierwszego meczu. Pamiętaj o tym, żeby zrobić wszystko, żeby wygrać, ale ty zrobisz wszystko, żeby nie przegrać tego meczu. I ten mecz był taki właśnie, troszeczkę szarpany. Oczywiście mieliśmy rzut karny, to jest olbrzymia szansa dla nas, ten karny nie został wykorzystany, ale to nie była tragedia, ale później już po mistrzostwach, jak się to opowiadało, to tak jakbyśmy, nie wiem, z San Marino przegrali, gdzie no oczywiście tak nie było. Wygraliśmy z tą Arabią, która chwilę wcześniej wygrała z Argentyną, a na koniec przegraliśmy z aktualnym mistrzem świata z Francją i z przyszłym mistrzem z Argentyną. Ja zawsze mówię, że ja bym zawsze chciał, jeśli już muszę przegrywać, to tylko z mistrzami świata. I myślę, że dla mnie nikt mi nie wmówi, że my zrobiliśmy coś złego, tylko mówię, narracja była taka, doszły do tego jeszcze właśnie inne okoliczności, premie, nie premie i tak dalej, że ten aspekt sportowy nie był w ogóle poruszany. Tak jak dzisiaj mówimy o Szwecji, odpaliśmy ze Szwecją, ale mówi się o tym, że sędzia trochę pomylił, że ładnie graliśmy i tak dalej, ale minie trochę czasu i wszyscy zaczną się zastanawiać, no dobrze, ale my przegraliśmy ze Szwecją, która nie wygrała meczu w grupie do mistrzostw w eliminacjach, tak? Przegraliśmy ze Szwecją, która grała, jak to Boniek powiedział, bez 5 podstawowych zawodników. Ten czas troszeczkę minie, to jest tak jak euforia była po tym, jak odpadliśmy na mistrzostwach Europy za Michała Probierza, mojego przyjaciela, i też była euforia w Polsce, ale ładnie graliśmy, ale odpadliśmy jako pierwszy na mistrzostwach. Czy to o to w tym sporcie chodzi?
No właśnie, i tutaj było zawsze takie pytanie, bo tak naprawdę mam wrażenie, że podziękowano panu, nie przedłużono z panem właśnie ze względu na tą pewną defensywną taktykę, że rodacy się trochę wstydzili, tak, że z tą Argentyną, że oni mogli nam dokopać 7-0, jak to się mówi, tak?
No, wie pan, to tak tak nie jest. Argentyna każdemu może dokopać 7-0. Argentyna to...
To Argentyna, tak?
To Argentyna.
Ale tam Messi, jak my liczyliśmy, że jednak Lewandowski pokaże Messiemu i tak dalej, nie?
Czasami jest tak w sporcie, że liczą się fakty. Grasz z kimś i wiesz, że jak wygrasz, to będzie sensacja, olbrzymia sensacja. Takie rzeczy się w sporcie dzieją, w piłce szczególnie. W koszykówce trudniej, w siatkówce o takie sensacje, żeby mały wygrał z dużym, bo to się nie wydarzy. Ale w piłce czasami się tak dzieje. Ale my cały czas oczekujemy, że to się stanie. Tak jak mówiłem, w Lidze Mistrzów nie ma nas bardzo długo. Polscy trenerzy, tak jak trenerzy z Mongolii, są traktowani i tak dalej. No z czegoś się to bierze? Mówmy o faktach. Szacunek do faktów. A my mówimy tak życzeniowo, że dzisiaj rozmawialiśmy poza programem, że nasi chłopcy zostali mistrzami Portugalii. Jest pan w stanie wymienić 6 drużyn z Ligi Portugalskiej tak jednym tchem?
No pewnie trudno by było. Ze 4 bym wymienił. Tak?
No właśnie, bo to jest taka liga. Liga 3-4 Sporting, Benfica, Porto i może jakieś Sparta, Braga. A reszta to jest, gdyby nie poszedł Fejo do Portugalii, to wiesz, że taki klub jak Tondela jest, tak? No zdobywamy mistrzostwo Portugalii. To jest sukces, mistrzostwo, ale to jest liga portugalska, to nie jest liga angielska. Nie ma żadnego Polaka w lidze angielskiej. We francuskiej jest Szymański i Frankowski, ale to też nie są gwiazdy ligi francuskiej, tak? A my cały czas opowiadamy o tym, no szacunek do faktów. Popatrzmy, gdzie my jesteśmy i wtedy łatwiej na pewne rzeczy będzie zrozumieć. Awansowaliśmy na mistrzostwa świata, tak jak pan wspominał, bo dostaliśmy walkover z Rosją, czyli fart. Na kolejne mistrzostwa Europy pojechaliśmy po karnych, gdzie mogliśmy równie dobrze z Tombalią odpaść. Teraz z Albanią już mogliśmy nie przejść do kolejnej rundy, czyli cały czas balansujemy. Czyli to nie jest przypadek. Jak szczęście i nieszczęście się powtarza, to nie jest przypadek. Z czegoś to wynika. I to wynika z poziomu, jaki dzisiaj mamy w polskiej lidze, w polskiej piłce. Pan mówił o polskiej lidze, tu rozmawialiśmy, że jest wyrównany poziom, ale teraz spojrzałem, bo akurat GKS Katowice kończy mecz i już mają szansę na puchary. Patrzę, Lech ma 55 punktów, czy 56 po 31 meczach. Trzy kolejki do końca. My z Legią, gdy weźmy mistrzostwo, to trzy kolejki do końca, ostatnie mistrzostwo Legii, to byliśmy już mistrzem Polski. Wtedy w Gdańsku żeśmy wygrali i byliśmy mistrzem Polski, ale mieliśmy zdecydowanie więcej punktów. To nie jest poziom, który poszedł do góry. Liga się wyrównała, każdy może spaść, każdy może grać w puchary, ale to nie jest tak, jak wszyscy próbują opowiedzieć, że dla kibica to jest atrakcyjne. Ale jak spojrzysz na to, jeśli chodzi o poziom sportowy, to on się na pewno nie podwyższy. Mistrzostwa się odbywają, jak kiedyś skoku z wyższy odbywały na nie wiem, 2,20, 2,30 wysokości, to nawet 80. Każdy może przeskoczyć tą tyczkę kiedyś na molo. Pamięta pan? Były takie,
pamiętam, tyczka na molo, oczywiście.
Tyczka na molo, tam się trochę niżej skakało, bo ten wiatr i tak dalej, tam rekordów nie było. Ale tam też jakby słabszy poziom tych zawodników, to każdy mógł wygrać. I w Polsce jest tak samo, każdy się może wygrać.
No dobrze, dobrze, ale nie ma pan wrażenia, że zabrakło trochę panu dobrego PR-u, że trochę był pan trochę sam, tak? Bo wszyscy się odsunęli, tak, a tutaj Michniewicz, wiadomo, że nie ma takiego, nie miał pan takiej pozycji, żeby za pana umierali, więc musiał pan sam z tymi dziennikarzami, z tym wszystkim to tłumaczyć.
To się zgodzę z panem, bo ja czułem się taki inaczej. Jak byłem w czasie mistrzostw, to nie interesowałem się kompletnie tym. Wyłączyłem się, bo tak sobie powiedziałem, nie będę żył tym, czym żyją media, muszę żyć swoim życiem, swoją drużyną, swoimi problemami. Po mistrzostwach to do mnie dotarło, jak wróciłem do domu, zobaczyłem, z żoną porozmawiałem, widziałem jej stan psychiczny. Ona się cieszyła, jak już się to wszystko skończyło, że już nie będę tym selekcjonerem, bo to, co się działo, to, o czym pan mówi, to było nieludzkie, bo było taki dostronny przekaz, tak tendencyjny. Mówię, nikogo nie interesowały fakty. To, o czym ja mówię tutaj, że przegrywamy z Argentyną, z Francją, z mistrzami świata, no przegrywamy z najlepszymi w danym momencie na świecie i robimy z tego tragedię. Później przegrywamy z Mołdawią, czy przegrywamy z Albanią. Z Mołdawią straciliśmy 5 punktów, tak, w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Ta sama reprezentacja, która chwilę wcześniej wyszła na Mistrzostwach Europy. I tragedii nie było. Nie było spuszczania flagi do połowy masztu i tak dalej. My potrafimy z wszystkiego zrobić problem, ale no tak działają niestety, media, że dzisiaj z wszystkiego można jak gdyby odwrócić tą jak gdyby opowieść, że ta sama opowieść może pokazać. Kiedyś opowiadał świętej pamięci Andrzej Leper. Mówi, rano mówią Leperowi ukradli rower, a wieczorem mówią, że Leper ukradł rower. A wszystko się zgadza. Jest rower, jest Leper i tak samo jest teraz. Tak samo ta sama opowieść o Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. O Mistrzostwach Europy w Niemczech, gdzie był sukces, a odpaliśmy jako pierwsi i Mistrzostwa Świata w Katarze, gdzie nie było sukcesu, a wyszliśmy z grupy, gdzie nie wyszli. Pamiętajmy, kto nie wyszedł z grupy. Niemcy nie wyszli z grupy, Duńczycy, tak. Wiele silnych reprezentacji, Belgia nie wyszła z grupy. A my wyszliśmy, Polacy. Byliśmy wśród 16 najlepszych drużyn na świecie. To tak jakby być w 16 najlepszych tenisistów świata. tak się poczułem.
No tak, ale wie pan co, ale tak, na przykład Robert Lewandowski podobno był niezadowolony z tego defensywnego stylu, że nie było klimatu, że inaczej, jakby dzisiaj pan mógł to cofnąć, to jakoś inaczej by coś...
Nie, ja już mówiłem o tym u Grześka Krykowiaka w programie. Nie lubię tak myśleć, żebym coś zmienił po czasie, jak już mam wiedzę, jak to się wszystko potoczyło. W tamtym momencie podejmowałem decyzję, tak jak mi się wydawało, w oparciu o wiedzę. To nie jest takie zgadywanie. W oparciu o wiedzę, o swoje doświadczenie. Najlepsze dla drużyny, najlepsze dla siebie, najlepsze dla Polski, dla reprezentacji, bo po to tam pojechaliśmy. To, że Robert Lewandowski mógł narzekać. Robert przyszedł do mnie po meczu z Meksykiem do pokoju, siedzieliśmy, długo rozmawialiśmy, mówiliśmy o sytuacjach. Robert Lewandowski mógł z Arabią Saudyjską strzelić 4 albo 5 bramek. Tyle miał sytuacji. Wykorzystałby karnego z Arabią Saudyjską, z Meksykiem. To by króla strzelców by się otarł. A mówienie o tym, że Robert nie miał sytuacji. Oczywiście z Argentyną nie było sytuacji, ale z Argentyną po prostu Argentyna była od nas lepsza. Nie w naszej wadze chodziła. Trafiliśmy na zespół, który powiedział Scaloni, zagrali perfekcyjny mecz przeciwko Polsce. Nie z Francją w finale, nie wcześniejsze mecze. Z Holandią chociażby chyba grali też. Tylko z Polską. Zagrali perfekcyjny mecz. Ale jeśli jeden zespół zagrał perfekcyjny mecz, to znaczy, że drugi zespół nie istniał. I tak też było z nami, że po prostu nie pozwolili nam zaistnieć.
No panie trenerze, a na koniec, ja wiem, że trenerzy nie lubią udzielać trenerom rad, ale mamy już nie takiego nowego szkoleniowca. Co właściwie powinien zrobić? Bo to chyba czas na odmłodzenie tego zespołu. Zacząć od nowa, czy nie stać nas na to, żeby pozbywać się tych...
Nie ma czegoś takiego, bo tutaj takie głosy się też pojawiły, że budować reprezentację musi być tu i teraz. To nie jest zbudowanie domu, że możesz dokładać kolejne piętra, drzwi, okna i tak dalej. Tu musi być reprezentacja. Za chwilę we wrześniu przyjdą mecze, w czerwcu. Musi być reprezentacja gotowa. We wrześniu nie wiesz, kto będzie grał, kto nie będzie grał. Musisz mieć alternatywy, musisz mieć szeroki obraz tych reprezentantów, wiedzieć, kto na jakim poziomie może grać i gra i tak dalej. Nie ma czasu na budowę reprezentacji. To opowiadanie to jest tylko mydlenie oczu wszystkim kibicom dookoła. Nie ma czegoś takiego pojęcia jak budowa reprezentacji. Reprezentacja ma przyjechać w poniedziałek się spotkać, w środę zagrać najlepsze mecze, w czwartek jaki możliwy jest, w oparciu o zawodników, których trener wcześniej sobie wyselekcjonuje. Ja przyjeżdżałem na zgrupowanie, wiedziałem już mniej więcej, kto będzie grał. Oczywiście mogło się coś wydarzyć losowego, ale wiedziałem, kto będzie grał, bo miałem obserwacje zawodników, jaki reprezentują poziom w klubie.
A jakby na to nie patrzeć, piłka okrągła, a bramki są dwie i każdy chce wygrywać. Dziękujemy bardzo. Czesław Michniewicz, były piłkarz, trener, selekcjoner reprezentacji Polski, którą prowadził między innymi podczas Mistrzostw Świata w Katarze, był moim państwa gościem. Sławomir Sieziniewski, kłaniam się państwu serdecznie i nisko i do następnej niedzieli. Do usłyszenia.
Do widzenia, pozdrawiam.
Facet na luzie.